Tak, bracie, siostry, a ja dzisiaj chcę z wami się dzielić Bożym Słowem, które Bóg włożył do mojego serca, które przeżywam. Wiecie, no i chcę właściwie kontynuować temat, który od dłuższego czasu rozważam. Ponieważ nie jestem tu zbyt często z przodu, myślę, że się nie znudziliście jeszcze tematem, do którego cały czas wracam. Ciekawy jestem, czy pamiętacie, o jakim temacie ciągle mówię. Nie będę czekał na waszą odpowiedź. Tak, mówię o Bożym odpocznieniu. Wiecie, ten werset, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego, jest takim wersetem, który mnie po prostu jakby przeszył. I ciągle, kiedy mam usługiwać, ciągle moje myśli do tego wracają, ciągle o tym myślę i ciągle Bóg otwiera mi moje oczy na pewne rzeczy w Jego Słowie, z którymi później chcę się z wami dzielić. Boże odpocznienie, to nasze duchowe dziedzictwo, ten stan, do którego Bóg nas chce powołać, odpocznienie od dźwigania, niesienia ciężarów odpowiedzialności za rozwiązanie różnych trudnych sytuacji, które są w naszym życiu. Apostoł, właśnie nie wiemy kto, napisał list do Hebrajczyków, ale w 12 rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach, ten autor z natchnienia Ducha Świętego mówi o biegu. Mówi, że jesteśmy w biegu. I oczywiście myślę, że nadzieją, pragnieniem każdego z nas, którzy biegniemy, jest to, aby ten bieg dokończyć, aby dobiec do celu. I on mówi, że aby dobiec do celu, musimy coś zrobić. Jako pierwsze wymienia, musicie złożyć wszelki ciężar. Więc abyśmy mogli biec w tym wyścigu wytrwale, abyśmy mogli dobiec do celu, abyśmy w tym wyścigu mogli patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, musimy zdjąć wszystkie ciężary, które nas chcą przygnieść do ziemi. A ponieważ tak jest, że te wszystkie problemy w naszym życiu, one muszą być rozwiązane, więc ktoś musi je nieść, ale my możemy je przerzucić na naszego Pana i wejść w Boże odpocznienie, abyśmy mogli iść, dojść i patrzeć na Jezusa. I dzisiaj też chciałbym mówić o kolejnym warunku wejścia do Bożego odpocznienia. A tym warunkiem, o którym chcę dzisiaj mówić, z którym się z wami dzielić, jest radość. Radość. Może trochę się zdziwicie, bo radość z jednej strony jest rezultatem odpocznienia. Wchodząc w Boże odpocznienie, możemy czerpać z tego radość. Ale jeśli patrzymy w Boże Słowo, o czym będę dzisiaj mówił, radość jest także warunkiem. Albo można jeszcze lepiej powiedzieć, radość jest siłą, która wiedzie nas w Boże odpocznienie. I tak też właściwie chciałbym zatytułować moją dzisiejszą usługę, radość jako siła wiodąca nas w Boże odpocznienie. I chciałbym przeczytać Boże Słowo z dwóch miejsc. Pierwsze miejsce to jest Psalm 89, 16 werset. Psalm 89, 16 werset. Oczywiście, no wiecie już, że z powodu wzroku ja czytam tylko te wersety, które są jakby tą kwintesencją tego, co chcę powiedzieć. Także miejcie otwarte te oba fragmenty, bo ja do wersetów, które są wokół, czyli do tego kontekstu będę ciągle powracał. Ale czytamy Psalm 89, 16 werset, który mówi tak. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Inne tłumaczenie mówi tu tak. Błogosławiony lud, który umie się radować, tacy zawsze chodzą w świetle Twojego oblicza. I drugie miejsce Bożego Słowa to jest list Piotra, pierwszy list Piotra, Pierwszy rozdział i szósty werset. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i szósty werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Weselcie się z tego, mimo że teraz, gdy trzeba, na krótko zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Błogosławiony lud, który umie się radować. Ciekawe słowo. Błogosławiony lud, który umie się radować. Jeśli umiemy się radować, jeśli potrafimy żyć w radości w naszym życiu, to jesteśmy błogosławieni przez Boga. Nie dość, że sama radość jest no, czymś wspaniałym, wspaniałym przeżyciem, wspaniałą emocją, wspaniałym pożądanym, oczekiwanym stanem naszego serca, no bo któż z nas nie chce się radować, nie chce żyć w radości, to jeszcze Boże Słowo mówi tutaj, że wtedy, kiedy umiemy się radować, kiedy potrafimy chodzić w radości, spływa na nas Boże błogosławieństwo. Radość, chodzenie w radości, niesie za sobą Boże błogosławieństwo. Radość otwiera drzwi Bożemu błogosławieństwu w naszym życiu. Kiedy umiemy się radować, kiedy umiemy się cieszyć, to jakby umożliwiamy Bogu to, aby mógł nas błogosławić. Tak więc z tego już widzimy, że nie jest to obojętne, czy w naszym życiu umiemy się radować, czy nie umiemy się radować, bo ten wybór i decyzja, jak o czym będę mówił później, niosą za sobą pewne konsekwencje. Lud, który się umie radować, jest błogosławiony przez Boga. Niesie to za sobą Boże błogosławieństwo. Niektóre tłumaczenia tutaj zamiast błogosławiony używają słowa szczęśliwy. Natomiast dla mnie osobiście, jak czytam Boże Słowo, słowo błogosławiony jest słowem, które w sobie kryje o wiele głębsze znaczenie i o wiele więcej znaczeń. Sam Bóg chciał pokazać nam, ludziom, co to znaczy być błogosławionym przez Niego. I sam Bóg to wymyślił i sam Bóg podyktował Mojżeszowi treść błogosławieństwa, bo powiedział, tak będziecie błogosławić lud izraelski wtedy, prawda, ale teraz my jesteśmy nowym Izraelem, mówiąc do nich. Czyli mówi, a wtedy ja będę im błogosławił. Bóg chciał błogosławić naród izraelski, chciał to zrobić, ale mówi, zrobię to w ten sposób. Wy będziecie wypowiadać to błogosławieństwo, a kiedy będziecie go wypowiadać, to ja stanę za tym i będę błogosławił. I w tym krótkim arcykapłańskim błogosławieństwie jest zawarta treść, co to znaczy być błogosławionym przez Boga. I tam się zawierają cztery elementy. Pierwszym z nich jest Boża obecność. Czyli to, że Bóg jest blisko, nasza więź z Nim. To, że Bóg, chcąc nam błogosławić, jakby wpuszcza nas, zezwala nam na to, abyśmy mieli z Nim bardzo bliską więź, abyśmy wchodzili w Jego obecność, bliską obecność z Nim. Drugim elementem błogosławieństwa jest Boża ochrona, Boża straż. Trzecim elementem jest Boża łaska, Boża życzliwość, to, że Bóg w miłosierdziu, w łasce patrzy na nas i z Jego charakteru wynika to, że chce nam czynić dobrze. I czwartym elementem jest Boży pokój. I to się zawiera w Bożym błogosławieństwie. A więc kiedy mówimy błogosławiony lud, który umie się radować, to wszystkie te składowe części należą do nas, do tych, którzy umieją się radować. I właściwie z treści tego psalmu, czyli z dwóch następnych wersetów, tego psalmu 89 wynika to samo. Jest to jakby potwierdzeniem tego wszystkiego. Dlatego, że druga część tego wersetu mówi: tacy zawsze chodzą w świetle Twojego oblicza. A więc Bóg obrócił twarz swoją w naszą stronę. Można by powiedzieć, że Jego twarz zajaśniała. Jakby uśmiech pojawił się na Jego twarzy. I zezwala nam chodzić w świetle Jego oblicza. Zaprasza nas do społeczności z Nim. Czyli radość wprowadza nas w głębie Jego obecności. W poznawanie Go coraz bliżej. W przybliżanie się do Niego. Ale to światło Jego oblicza oświeca. Oświeca nas. Oświeca nasze życie. Także możemy sami siebie zobaczyć w Jego świetle. My siebie samych często dobrze oceniamy. Ale ważne jest, żebyśmy widzieli, jak Bóg nas widzi. I to światło Jego oblicza oświeca nas i widzimy swój stan. I możemy z Jego mocy czerpać, aby nasze życie zmieniać. Ale a także ta światłość Jego oblicza oświeca nasze drogi. Wiecie, myślę, że w życiu waszym tak samo jest. Tak często stoimy przed decyzjami i zastanawiamy się, co zrobić, co wybrać, jaką podjąć decyzję. Nie znamy czasów przed sobą, które nas czekają, więc nie wiemy, czy tak zadecydować, czy tak. A Bóg światłością swego oblicza chce oświecać nasze drogi i chce nas prowadzić, abyśmy nie podejmowali złych decyzji i abyśmy nie wybierali złych dróg. Tacy chodzą zawsze w świetle Twojego oblicza, błogosławieni przez Boga, lud, który umie się radować. Ale potem werset 18 mówi: bo Ty jesteś blaskiem ich mocy, a z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Boża moc zostaje uwalniana w naszym życiu wtedy, kiedy umiemy się radować. Wtedy, kiedy umiemy się radować, to sprawia, że potrafimy przyjść w Bożą pełnię i czerpać z Jego łaski, z Jego życzliwości. Jego moc objawia się w naszym życiu i nasze siły wzrastają. Może być sytuacja, że wydaje nam się, że jesteśmy bez sił, padamy pod ciężarem rozmaitych prób i sytuacji, ale z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Ludzie, którzy umieją się radować. Tak więc można łatwo to podsumować. Zresztą znamy ten werset, który jest takim znanym dla nas wszystkich, który powiedział Nehemiasz: radość Pana jest naszą siłą. Radość Pana jest naszą ostoją. A więc lud, który umie się radować, wchodzi w Boże odpocznienie. Dlatego, że może czerpać z Bożej łaski, dlatego, że może czerpać z Bożej siły, dlatego, że może czerpać z Bożego pokoju, błogosławieństwa, Jego obecności i wchodzi w Boże odpocznienie. Lud, który umie się radować. Lud, który umie się radować. Sprawdzałem to we wszystkich tłumaczeniach dostępnych dla mnie. Oczywiście nie znam greki, więc tam nie sprawdzałem, ale anglojęzyczne i pozostałe polskie. I wszędzie ten werset jest tak mniej więcej przetłumaczony. Lud, który umie się radować. I rodzi się pytanie proste do każdego z nas, do mnie, do was, kochani. Czy umiecie się radować? Czy umiecie się radować? Dziwne pytanie? Dziwne. Może nawet trochę wydawać się takie bez sensu. No bo czy trzeba umieć się radować? Czy trzeba się uczyć, żeby się radować? No bo radość jest raczej taką, która sama z siebie wynika, prawda? Mamy powód, to się radujemy, prawda? I nie trzeba się tego uczyć już od małego dziecka, które coś dostaje, coś jest po jego myśli, zaczyna się cieszyć. Więc radość jest czymś, co wynika sama z siebie, prawda? Z sytuacji, które są. Więc czy trzeba się jej uczyć? Ale kiedy przyjrzymy się bliżej Bożemu Słowu, a zwłaszcza następnemu wersetu, tak widzimy, że tu chodzi o coś znacznie głębszego. Bo pierwsze zdanie następnego wersetu mówi: z imienia Twego raduje się jak? Każdego dnia, każdy dzień. A inne tłumaczenie mówi: radują się nieustannie Twoim imieniem. Radość nieustanna, radość trwała, radość w każdych okolicznościach, radość w każdej sytuacji. To jest radość, której trzeba się uczyć. To jest radość, aby tak się radować, to trzeba umieć się radować. I to zdanie, błogosławiony lud, który umie się radować, ma właśnie bardzo głęboki sens. Tak na nowo odżyło to słowo, wiecie, i zadaję sobie pytanie, czy ja umiem się radować? To wezwanie do tej nieustannej radości nie jest tylko w tym miejscu tego psalmu. Nie jest to jedyny werset, jak myślę wszyscy wiecie. W Biblii w wielu, wielu miejscach jest o tym mówione. Ja zacytuję jeden taki najbardziej znany, Filipian 4:4. Apostoł Paweł mówi do Filipian: zawsze się radujcie. I nie wystarczyło to zdanie, tylko mówi, powtarzam, radujcie się. Amen. Zawsze się radujcie. Powtarzam, radujcie się. Słowa wzywające nas do radykalnej radości w każdych okolicznościach. I słowa powtórzone z wielkim naciskiem. Paweł to mówił z taką determinacją do Filipian. Powtarzam, żebyście usłyszeli, radujcie się. I to może nasuwać nam pytania. Jak radować się, kiedy w życiu obecnie jest ból, cierpienie, niekiedy rozpacz, doświadczenia trudne, trudne przeżycia? Czy radość może współistnieć z doświadczeniami, z próbami, z trudnymi przeżyciami? Czy to jest możliwe? I tak po ludzku byśmy mogli powiedzieć, no nie bardzo. Nie bardzo. Są chwile radości, chwile smutku. Choć Biblia też mówi, że mamy płakać z płaczącymi, ale tu chodzi bardziej o współczucie. Musimy to właściwie rozumieć, bo Biblia nie zawiera między sobą jakichś konfliktów, sprzeczności. I w wielu miejscach właśnie czytamy to i według Bożego Słowa widzimy, że jest to możliwe, aby mieć tą radość zawsze, każdego dnia, nieustanną w swoim sercu. I tej radości właśnie ja, myślę, że każdy z nas, musimy się w życiu uczyć. Musimy się w życiu uczyć. Ta radość jest owocem Ducha Świętego. Nikt z nas nie jest w stanie tej radości sam w sobie wytworzyć. I tak jak apostoł Paweł w liście do Galacjan wymienia wszystkie te owoce, a właściwie wymienia jeden owoc, na którego składają się te wszystkie części, to tak samo, bracia, siostry, w naszym życiu nie może być tak, że mamy miłość, dobroć, cierpliwość, a nie mamy radości. Duch Święty, który działa w naszym życiu, wzbudza, tworzy ten owoc radości. Więc jeśli chodzimy z Bogiem, jeśli jesteśmy w społeczności z Nim, jeśli zezwalamy Duchowi Świętemu na działanie w naszym życiu, jeśli trwamy w Jego Słowie, bo to właśnie Duch Święty przez Słowo Boże tworzy w nas ten owoc, to tą radość mamy w naszych sercach. Mamy w naszych sercach, bo Duch Święty ją tam wytworzył. A w różnych sytuacjach naszego życia po prostu potrzebna jest nasza decyzja. Nasza decyzja. Będę się radował w Panu. Będę się radował w Panu. Pomimo okoliczności, pomimo przeżyć, które mam, pomimo sytuacji, będę radował się w Panu. I kiedy my podejmiemy tą decyzję, będę radował się w Panu, to otwiera możliwość działania Duchowi Świętemu w naszym życiu. I wtedy przychodzi Duch Święty, zmienia nasze myślenie, zmienia nasze nastawienie, otwiera nasze oczy na rzeczy, które w jakiś sposób nie widzimy wtedy, otwiera nasze oczy na rzeczy, które są źródłem naszej radości i pozwala nam się radować. Ale my musimy podjąć tą decyzję. Będę radował się w Panu. I wtedy w mocy Ducha Świętego, pod działaniem Jego Słowa, niezależnie od okoliczności, możemy mieć radość w swoich sercach. Prorok Habakuk pisze o tym trzeci rozdział, znamy całe te wersety, usłyszał bardzo niepokojącą wiadomość. Kraj żywiący się rolnictwem i wtedy, kiedy słyszy wiadomość, że nie ma fig, nie ma oliwek, nie ma winorośli, nie ma plonu na rolach, nie ma owiec, nie ma bydła, klęska głodu zagrażała mu śmierć. A więc była to bardzo niepokojąca i trudna wiadomość dla niego. I Biblia mówi, że kiedy on to usłyszał, sam o sobie mówi, struchlało moje ciało. On nie był takim, że przestał się bać. On się przestraszył. Struchlało moje ciało, tak jest powiedziane w Biblii. Kolana się pod nim ugięły. Zaniemówił. Lęk śmiertelny przeszył jego serce. Tak jak człowiek normalnie zareagował, tak jak my wszyscy byśmy zrobili. Ale co? Ale on nie pozostał w tym stanie. On mógł pozostać. Takie są okoliczności. Poddać się narzekaniu, smutkowi, strachu. To były wszystkie normalne uczucia, które można było wytłumaczyć sytuacją, w której on był. Ale on podejmuje decyzję. On podejmuje decyzję i mówi, lecz ja mimo to, co? Będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. To była jego decyzja. On wiedział, kim jest Bóg. W jego sercu był Duch Święty, ale on musiał podjąć decyzję. Lecz ja będę radował się w Panu. I wtedy, kiedy podjął tą decyzję, stało się to, że Bóg zaczął w jego życiu działać. I on odczuł to Boże wzmocnienie i mówi dalej w następnym wersetach, Wszechmogący Pan jest moją siłą. Tak, Bóg stał się jego siłą. Dodał mu sił. Sprawia, że nogi me są szybkie jak nogi łani. No, człowiek szybki jak jeleń, to jest coś niesamowitego, naprawdę. I pozwala mi kroczyć po wyżynach. Wzmocniony Bożą siłą, mógł unieść się nad problemy, które były, nad sytuacje, które były, na Boże wyżyny i na problemy patrzeć jak? Z góry. A swoje oczy duchowe wznieść do Boga. Czy to jest łatwe? Nie, bracie, siostry. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ale my tej radości musimy się uczyć każdego dnia. Trwać w Bożym Słowie. pozwolić Duchowi Świętemu, aby mógł działać w naszym życiu. I wtedy, kiedy przyjdą trudne chwile, trudne dni, podjąć decyzję. Lecz ja będę się radował w Panu. A wtedy Duch Święty zacznie działać w naszym życiu, wtedy wzmocni nasze życie. Bo lud, który się umie radować, jest błogosławionym przez Boga. Bo lud, który się umie radować, może czerpać z Bożej łaski. Radość Pana jest dla niego siłą. Bo lud, który może się umie się radować, wchodzi w Boże odpocznienie. A więc każdego dnia musimy się tego uczyć. I apostoł Piotr, który mówi do nas: weselcie się z tego, mimo że teraz, gdy trzeba, na krótko, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I znów widzimy realia życia. Przyjdą doświadczenia. Przychodzą próby doświadczenia. I te doświadczenia przychodzą i próbują wyrwać radość. Próbują nas zasmucić. Ale co mówi Piotr? Weselcie się. Radujcie się. Doświadczenia przychodzą. Będą próbować was zasmucić. Ale wy, rozkaz Pana podany przez Piotra, wy weselcie się, radujcie się. Nie pozwólcie tej radości wyrwać sobie z waszych serc. Radość jest stanem naszego serca. W uwielbieniu i chwale dla Boga się często wyraża, ale eksploduje niekiedy z nas i widać to na naszych twarzach, pieśniach, okrzykach radości. Nie pozwólcie sobie wydrzeć tej radości, mówi Piotr. Weselcie się. Ale tutaj Piotr coś bardzo ciekawego mówi, bo pokazuje nam jakby drogę wyjścia. Krótkie słowo. Weselcie się z tego. Z tego. Bardzo ważne słowo. Weselcie się z tego. No właśnie. Z czego mamy się weselić? Z czego mamy się radować? I całych tych 5 początkowych wersetów tego listu Piotra on wymienia zborowi, do których pisze, do rozproszonych po Poncie, Galacji i tak dalej, wierzących, pisze im, z czego oni mają się cieszyć, z czego mają się radować, przeżywając różne doświadczenia. Ja tego nie będę czytał, możecie to przeczytać sobie, na pewno znacie te wersety, ale wymienię je. Pierwszą rzecz, którą on wymienia, z czego mają się cieszyć, to, że zostali wybrani przez Boga według Jego odwiecznego planu, aby stać się Bożymi dziećmi. Drugą rzecz, z której mają się cieszyć, drugi stan, z którego mają się cieszyć, to, że Bóg zrodził ich do nowego życia i obdarzył ich nadzieją. Nadzieją. Jaką nadzieją? Nadzieją zmartwychwstania. Nadzieją nowego życia, wiecznego życia z Bogiem. Po trzecie, mają się cieszyć z tego, że są uświęcani przez moc Ducha Świętego i krew Pana Jezusa, uświęcani ku posłuszeństwu, aby mogli żyć w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Następną rzecz, z której mają się cieszyć, to, że są strzeżeni mocą Bożą do tego, aby osiągnąć zbawienie. Do tego, aby osiągnąć zbawienie. Są strzeżeni mocą Bożą. Przez wiarę. Przez wiarę tutaj mówi Boże Słowo. Mocą Bożą są strzeżeni, aby osiągnąć zbawienie, które zostanie objawione w momencie, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus po raz drugi po swój Kościół. I to najważniejszą rzecz, o której mówi, że mają się cieszyć, to do tego mają się cieszyć tym, że zostali powołani do dziedzictwa. Dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, czyli zawsze świętego, i niezwiędłego, jak mówi nasze tłumaczenie, czyli jednakowo cennego, które nigdy nie traci ważności. I to dziedzictwo zachowane jest, apostoł Piotr mówi, dla was w niebie. I kiedy popatrzymy na ten werset, na ten krótki fragment Bożego Słowa, to zauważamy jedną ważną rzecz, która jakby tutaj jest taka najważniejsza dla nas, dla Bożych dzieci, bo te słowa, które Piotr wypowiedział wtedy do wierzących, odnoszą się także do nas dzisiaj. I do nas dzisiaj Bóg przez Piotra, przez te słowa mówi, z czego my się mamy cieszyć. I tą najważniejszą rzeczą, którą mamy się my cieszyć, bracia, siostry, jest nasze dziedzictwo. To dziedzictwo, które zostało przygotowane dla nas w niebie. I które zostanie objawione, wtedy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po nas. A to wszystko, że zostaliśmy wybrani według Bożego planu, że Bóg nas zrodził, obdarzył nas nadzieją, że teraz jesteśmy uświęcani mocą Jego Ducha Świętego, mocą Jego krwi i że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą, to wszystko służy właśnie tylko temu, abyśmy w naszym życiu mogli osiągnąć to dziedzictwo, które dla nas jest przygotowane tam w niebie. Dziedzictwo. Dziedzictwo w niebie. Wiecie, tak naprawdę ludzkim rozumem nie jesteśmy w stanie pojąć, wyobrazić sobie tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. Sam apostoł Paweł mówi, znamy werset, prawda? Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i serce ludzkie nie jest w stanie pojąć, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, nam, Jego dzieciom. Nigdyśmy takich rzeczy nie widzieli, o takich rzeczach nie słyszeli i nie jesteśmy w stanie swoim ludzkim rozumem wyobrazić sobie chwały, majestatu, tego wszystkiego, tej wspaniałości, której Bóg dla nas przygotował w niebie. Bóg przez swojego Ducha Świętego w jakiś sposób objawia nam to. Czujemy to wewnątrz nas, w duchu, ale naszym ludzkim rozumem nigdy nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Apostoł Jan to w jakiś sposób widział, opisuje, ale też to jest opis pełen symboli i też to jest opis, który no, nie bezpośrednio może nam przybliżyć to, co nas czeka, ale ani ludzkie słowa nie są w stanie tego wyrazić, ani ludzki rozum, ani serce nie jest w stanie tego pojąć. Jan mówi, że widział. Co? Nowe niebo i nową ziemię. Bo co? Bo ta ziemia, na której jesteśmy, to niebo, które Bóg stworzył, co się z nim stało? Przeminęło. Czy jesteście w stanie to pojąć? Ja nie. Bóg to zniszczy, zlikwiduje i powstanie coś nowego. Jakie to będzie? Coś niesamowitego. I dalej on widzi wstępujące z nieba od Boga miasto. I mówi, że to miasto to jest co? To jest oblubienica przygotowana, przyozdobiona dla Boga. I tam w tym opisie tego miasta mówione jest o perłach, o drogich kamieniach, diamentach, szmaragdach, topazach, chryzolitach i tak dalej, jest ich 12. Jest mówione o tym, że ulice są ze złota. Wiecie, bracia, siostry, tak naprawdę ja nie wiem, czy to będzie fizyczne to złoto, które my znamy tutaj i te diamenty i tak dalej, i te perły. Czy to ma znaczenie duchowe? Nie wiem. Nie wiem. Może wy wiecie. Ale to wskazuje nam boskość i wspaniałość tego wszystkiego, co nas czeka. Choć tak ciągle podkreślam, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ale tą najwspanialszą rzecz, dalej mówi Jan, to przybytek Boga między ludźmi. Bóg zamieszka z nimi. Wiecie, nikt nie mógł zobaczyć Boga. Mojżesz, kiedy zobaczyć chciał chwałę Bożą, Bóg mówi, osłonię cię swoją ręką, kiedy będę przechodził, możesz mnie zobaczyć tylko z tyłu, ponieważ żaden człowiek nie może mnie zobaczyć i zostać przy życiu. Apostoł Paweł mówi, że Bóg jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, ale tam będzie ten czas, że On będzie między nami, bracia, siostry. Między nami. Osobiście. Namacalnie. Rozmawiać Nim będziemy twarzą w twarz, bo będziemy mieć inne ciała. Wiecie, niekiedy przeżywamy na ziemi tutaj takie niesamowite, wzniosłe chwile, kiedy Bóg się nas dotyka, kiedy odczuwamy taką tą realną, bliską obecność z Bogiem i to są chwile, które nie da się wypowiedzieć. To czuje nasze serce. A tamto będziemy przeżywać cały czas w takiej okazałości, że no nie jesteśmy tego w stanie powiedzieć. Dziedzictwo. Dziedzictwo. Niezniszczalne, święte, nigdy nie tracące na wartości. I kiedy patrzymy na otaczający nas świat, widzimy, że dzień tego przyjścia się zbliża, zbliża i zbliża. I apostoł Paweł mówi, że kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy rozlegnie się ten głos Boży, rozkaz Pana, rozlegnie się ten głos Archanioła i trąby Bożej. I co wtedy się stanie? Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem wszyscy my, którzy będziemy tutaj na ziemi przy życiu, porwani zostaniemy w powietrze, na obłoki, na spotkanie z Panem. I od tego momentu na zawsze będziemy z Nim. Wesele baranka, tysiącletnie panowanie, a potem wieczność. Na zawsze z Nim. I właściwie cóż mogę ja powiedzieć tutaj, mówiąc o dziedzictwie? Nic więcej. Dlatego, że nie znam słów, ani nie potrafię ich wymyślić, żeby w jakiś sposób powiedzieć, jaka wspaniałość nas czeka. Nasze dziedzictwo w niebie. I apostoł Paweł mówi, tak zawsze będziemy z Panem. I potem kończy takim wersetem, przeto pocieszajcie się nawzajem. Tymi słowy. Pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Kiedy my wzajemnie przeżywamy trudne doświadczenia, chorobę, jakieś życiowe sytuacje trudne, rozmaite, prawda? Bracia, siostry, jak się pocieszamy wzajemnie? Z czego czerpiemy radość, pocieszenie, nadzieję? Z tego, że Bóg odpowie na naszą modlitwę. Z tego, że Bóg rozwiąże nasz problem. Z tego, że odmieni naszą sytuację. Czy tak nie jest? Dzięki Bogu, że z tego się cieszymy. Chwała Bogu za to, że mamy taką nadzieję. Ale apostoł Paweł mówi, pocieszajcie się czymś innym. Pocieszajcie się czymś innym. Niech źródłem radości będzie coś innego. A więc wtedy, kiedy będziemy przeżywać trudne chwile, doświadczenia i kiedy wzajemnie będziemy chcieli się pocieszać, możemy powiedzieć, raduj się, bracie, siostro. Chrystus przyjdzie niebawem. Rozlegnie się głos Bożej trąby i zostaniemy porwani na obłoki do Niego i zawsze będziemy z Panem. A tam nie będzie już smutku, tam nie będzie już bólu, tam nie będzie cierpienia, tam nie będzie choroby, tam nie będzie śmierci, żałoby, tam nie będzie trudu, utrudzenia, doświadczeń, bo tam wszystko będzie nowe. Tam. To powinno być naszą radością. Źródłem naszego pocieszenia w rozmaitych, trudnych sytuacjach. Właśnie to. Tak, na tej ziemi cieszymy się, że Bóg nam błogosławi. Cieszymy się z darów, które codziennie od Niego mamy. Cieszymy się z Jego dobroci, ze zboru, z pracy, z naszej rodziny, ze zdrowia, z tego, czym On nas obdarza i chwała Bogu. Powinny nasze serca być przepełnione wdzięcznością i chwałą dla Niego za te wszystkie rzeczy, które mamy tutaj od Niego. Wiecie, ale ja tak myślę, że kiedy przeżywamy trudne doświadczenia, próby, to te wszystkie błogosławieństwa, które tutaj na ziemi od Niego odbieramy, jakoś tak trudniej je dostrzec. I Piotr o tym wiedział i mówi, radujcie się z tego. I nie mówi tu o niczym, co na tej ziemi możemy mieć, ale mówi, radujcie się z tego. Z tego, że Chrystus za niedługo wróci. Za to, że weźmie nas do siebie. Radujmy się z tego, co mamy tam przygotowane. Miejsce, gdzie będziemy razem z Bogiem. Gdzie On będzie wśród nas. Gdzie będziemy mogli mieć z Nim tą społeczność, jakiej nigdzie indziej nie będziemy mieli, tylko właśnie tam w niebie, już na zawsze. Radujmy się z tego, że tam nie będzie bólu, smutku, łez, cierpienia, utrudzenia, doświadczeń. Tam będzie wieczna radość, bo On będzie naszą świątynią, On będzie naszym słońcem. Z tego się radujmy. Z tego się mamy cieszyć. Kiedy te wszystkie błogosławieństwa jakoś niekiedy trudno dostrzec w naszym życiu, bo przeżywamy różne trudne chwile, to z tego mamy się radować. Z tego, co Bóg dla nas przygotował, z Jego dziedzictwa w niebie. A kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą próby, wiedzmy jedno, że zasmucani jesteśmy na krótko, gdy trzeba. Po co? Po co jesteśmy zasmucani? Po co te doświadczenia? A żeby wiara nasza okazała się jaka? Cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Jesteśmy doświadczani po to, aby rosła nasza wiara. Bracia, siostry, bo bez wiary nie dojdziemy do celu. Bez wiary nie osiągniemy tego dziedzictwa. Bo strzeżeni jesteśmy mocą Bożą przez wiarę. Przez wiarę. Przychodzi szatan, chodzi koło nas jako lew ryczący, a my mamy się mu przeciwstawić mocni w wierze. Mocni w wierze. A więc póki tu jesteśmy na tej ziemi, musimy żyć wiarą. I trzeba, żeby ta wiara była mocna, żeby ta wiara była jak złoto i dlatego musi być wypróbowana. Dlatego Bóg wykorzystuje rozmaite doświadczenia i próby, aby wzmacniać naszą wiarę. Ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Paweł mówi o sobie, bojowałem dobry bój. Jaki to był bój? To był bój wiary. I wiarę zachowałem. A oczekuje mnie teraz co? Wieniec sprawiedliwości. Dlatego, że zachowałem wiarę. Ku chwale i czci każdy z nas możemy otrzymać ten wieniec sprawiedliwości, kiedy zachowamy swoją wiarę w różnych doświadczeniach. Więc kiedy przeżywamy doświadczenia, ta pewność, ta świadomość, że doświadczenia są po to, aby wzmacniać naszą wiarę, by dzięki tej wierze dojść do celu, niech pozwoli nam oderwać nasze myśli, oderwać nas wzrok z sytuacji, które są wokół nas i podnieść je w górę na naszego Pana i Zbawiciela i oczekiwać tego wszystkiego, co On dla nas przygotował. Czy jesteśmy ludem, który umie się radować? Czy jesteśmy ludem, który umie się radować? Błogosławiony jest lud, który umie się radować. Bóg jest wtedy jego siłą, może czerpać z Bożych łask i może wchodzić w Boże odpocznienie. A więc, bracia, siostry, każdego dnia w naszym życiu, czy przeżywamy trudne chwile, czy przeżywamy łatwe chwile, cieszmy się. Cieszmy się najbardziej z tego, że przyjście Pańskie jest blisko. że już niedługo rozlegnie się ten głos trąby. Ci, którzy z nas może do tego czasu zasną, powstaną pierwsi. Nie wyprzedzimy was. A my, którzy będziemy przy życiu, Bóg wie, kto. Wszyscy razem zostaniemy już w przemienionych ciałach, porwani na spotkanie z Panem. I tak zawsze będziemy z Nim. Zawsze. W miejscu wspaniałości, gdzie niczego już złego nie będzie, tylko wieczna radość, bo będzie Jego obecność. Jak krótko trwa nasze życie tutaj na ziemi, bracia, siostry. Ile to jest w porównaniu z wiecznością? Ile? A ile myśli, planów, marzeń, siły i troski poświęcamy temu życiu tutaj? A ile marzeń, myśli, troski poświęcamy temu wszystkiemu, co nas czeka? A więc niech Duch Święty otwiera nasze oczy, każdego z nas, i mnie, i was, na to wszystko, co tak naprawdę za niedługo, jak mgnienie oka, wszystkich nas czeka, abyśmy żyli radością naszego dziedzictwa. Tego, że kiedyś, już za niedługo. Bo jeśli patrzymy, ktoś przeżył 80 lat na tej ziemi, czy może powiedzieć, że to jest długo? Nie, też mówi, że to jest krótko. A więc za bardzo krótko będziemy razem z Panem. Razem na zawsze z Nim. A tutaj na tej ziemi, patrząc na to wszystko, co nas czeka, możemy uczyć się i żyć radością i odbierać Boże błogosławieństwo. I wchodzić w Jego odpocznienie. Tego sobie i wam wszystkim z całego serca życzę, aby Bóg to zrobił w naszym życiu. Amen.